Witam Państwa i witam mojego gościa, którym jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator ziemi łódzkiej, były minister sprawiedliwości i były prezes NIK-u, a to ma znaczenie, dlatego że będziemy o tym między innymi rozmawiać. Zacznijmy jednak od sondażu, który ukazał się we wtorek w Rzeczpospolitej. Tylko 1/4 respondentów uważa, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy. Swego czasu Donald Tusk mówił, że PO nie ma z kim przegrać. Czy tym razem PiS nie musi się nikogo obawiać? Panie senatorze, jak to jest?
Myślę, że Polacy generalnie mają niskie zaufanie do partii politycznych. Z jednej strony rzeczywiście większość Polaków ciągle uważa, że opozycja nie jest przygotowana do objęcia rządów. Z drugiej zdecydowana większość Polaków uważa, że PiS sobie na przykład nie radzi z pandemią i nie potrafi skutecznie zadbać o życie i zdrowie Polaków. To pokazuje, że generalnie zaufanie dla partii politycznych w Polsce jest ograniczone i to tak naprawdę powinno służyć mobilizacji partiom politycznym. Ja na to patrzę troszkę z pewnego dystansu, jako senator, którego poglądy wszyscy łodzianie i mieszkańcy województwa znają, ale jestem senatorem bezpartyjnym. Zawsze podkreślam, że reprezentuję mieszkańców Łodzi i województwa i że reprezentuję ich dzięki właśnie głosom łodzianek i łodzian, a nie dzięki poparciu politycznemu, bo nawet komitet wyborczy musiałem zarejestrować i tak chciałem to uczynić jako komitet wyborczy wyborców dzięki podpisom państwa, a nie jako komitet wyborczy partii politycznych. To powinno być wyraźne wskazanie do liderów wszystkich partii politycznych i rządzą, i Prawa i Sprawiedliwości, i partii opozycyjnych, że naprawdę jeszcze wiele pracy jest do wykonania, żeby na to zaufanie ze strony obywateli zapracować, bo te wyniki jednoznacznie pokazują, że rzeczywiście my mamy zaufanie do różnych instytucji, ale partie polityczne do nich się na razie w Polsce nie zaliczają.
No tak, ale z drugiej strony takie stowarzyszenia obywatelskie, grupy obywateli nie mają raczej szans w wyborach, żeby przekroczyć 5-procentowy próg. Oczywiście Paweł Kukiz zdobył w pewnym momencie popularność, ale ona dość szybko wygasła.
Panie redaktorze, ja zawsze mówię, że Polki i Polacy mają naprawdę zdrowy rozsądek, podchodzą do tego nieemocjonalnie. Decyzje podejmują, jeżeli kogoś znają. W moich wyborach ostatnich parlamentarnych przecież mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że głos na moją osobę to był świadomy głos na osobę, która w ocenie łodzian będzie dobrze i skutecznie reprezentować ich interesy. Z drugiej strony oczywiście.
Ale to jest Senat. Do Senatu inaczej się głosuje.
Pełna zgoda. W Sejmie jest inna specyfika. Ja osobiście uważam, także patrząc na ostatnie wydarzenia, czy Lex TVN, który wpuszcza nas w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, jedynym naszym sojusznikiem, który w razie czego jest w stanie przyjść szybką i realną pomocą militarną, gdyby...
A no właśnie, to ja panie senatorze, przepraszam, do tego nawiążę, jeśli pan już wspomniał ten temat. Mamy do czynienia z cyniczną grą polityczną. Tak pan skomentował niespodziewany powrót do Sejmu tak zwanej Lex TVN. A na czym zyska PiS prowadząc taką grę? Przecież po pierwsze TVN i tak zwane mainstreamowe media praktycznie tylko o tym mówią. Po drugie Stany Zjednoczone protestują. Po trzecie Komisja Europejska ostrzega. A po czwarte opozycja zyskuje paliwo. Zatem gdzie tu zysk?
Panie doktorze, ja mam wrażenie, że akurat w tej sprawie, na co zresztą pan sam zwrócił uwagę, że dyskusja o tym, że przyjmowanie ustawy Lex TVN jest po prostu głupie. Jest głupie, bo ogranicza wolność wyboru naszych obywateli. Niech każdy ogląda ten kanał telewizyjny, czy słucha tego radia, które po prostu chce. To z drugiej strony pakuje nas w niepotrzebny konflikt z naszym najważniejszym w sensie militarnym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi. A czemu ma służyć? Może temu, żebyśmy przy okazji świąt, bo to jest okres wyjątkowy dla wszystkich, no, święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji, to jest taki wyjątkowy okres, w którym się spotykamy rodzinnie, ze swoimi bliskimi, rozmawiamy. Może mamy rozmawiać o Lex TVN, a nie o tym, że mamy 8-procentową inflację, największą w Polsce od 20 lat, czyli w praktyce, że jedną pensję zarabiamy mniej niż rok temu. Może nie o tym, że za energię będziemy płacić kilkadziesiąt procent drożej, czy za ogrzewanie domów i oczywiście część z nas otrzyma dodatki energetyczne, ale otrzymają je nie wszyscy. I może to był taki pomysł polityczny, żebyśmy rozmawiali nie o drożyźnie, nie o inflacji, a o TVN-ie i o tym, czy ta stacja będzie dalej mogła emitować swój program. Eksperci twierdzą, że bardziej zabójcze politycznie jest właśnie, jeżeli mówi się o drożyźnie i odpowiedzialności rządzących w tym kontekście. To jest świadoma decyzja, że kiedy mamy tak wiele różnych tematów, no, w których jednak widać, że rządzący sobie nie radzą. Tak jest z pandemią i z ograniczeniem tragicznych następstw COVID-u, jak i na przykład z inflacją, która w strefie euro jest o połowę niższa niż w Polsce, że lepiej, żebyśmy dyskutowali o wolności mediów, bo to jest jednak dyskusja na pewnym poziomie abstrakcyjnym, ale jednak mniej dotkliwa niż drożyzna czy inflacja. I ja nie wykluczam, że rzeczywiście taki jest zamysł, taki jest pomysł, żebyśmy o tym rozmawiali.
Ale przepisy mają być... Przepisy mają być według PiS-u takie same jak na zachodzie Europy. A w Niemczech jeszcze są bardziej drastyczne, bo tam można mieć poniżej 25% tylko, jeśli chodzi o kapitał spoza europejskiego obszaru gospodarczego.
Panie doktorze, ale te przepisy w tamtych krajach są od lat. My je wprowadzamy nagle, w takim sensie, że pół roku jest na dostosowanie się. I co to w praktyce oznacza? Że największa amerykańska inwestycja w Polsce, bo inwestycja koncernu Discovery jest rzeczywiście największą amerykańską inwestycją w Polsce i de facto, czy tego chcemy, czy nie, wypychamy Amerykanów z Polski, bo im mówimy, musicie sprzedać ten koncern. Nie możecie być większościowym udziałowcem. I kiedy się to dzieje? Dzieje się to w momencie, kiedy sam rząd mówi, że na Polskę trwa atak hybrydowy z Białorusi i że to jest de facto atak hybrydowy nie Łukaszenki, a działania Putina, z którym Łukaszenko to uzgadnia. I proszę sobie pomyśleć, że my w tej sytuacji konfliktujemy się z najważniejszym naszym sojusznikiem. Troszkę mi to przypomina sytuację, jak ktoś się włamuje do naszego domu, a my krzyczymy do sąsiada, żeby zadzwonił po policję i jednocześnie krzyczymy, że przypominamy, że cukru nam jeszcze nie oddał, który pożyczył. No to jest, przepraszam, śmieszne, to jest kompromitujące.
No dobrze, ale prezydent Andrzej Duda zawetuje pana zdaniem tę ustawę, czy nie?
Nie wiem. Wydaje mi się, że dzisiaj chyba najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, a powiem najbardziej delikatnie i eufemistycznie, że ten Trybunał do tej pory autonomią decyzji się nie wykazywał. No przecież nie jest tajemnicą. Prezes Kaczyński o tym osobiście mówił, że jest w bieżącym kontakcie z panią prezes Przyłębską. Często gościł u niej w domu i jeżeli jest tak, a tutaj deklaracje mamy jednoznaczne otoczenia prezesa Kaczyńskiego, że tą ustawę oceniają pozytywnie i poseł Marek Suski mówi, robimy to po to, żeby uzyskać jakiś wpływ na program tej stacji, to oczywistą rzeczą jest, że skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego sprawę wydłuża, ale nie rozstrzyga w taki sposób, żeby jednak uchylić te przepisy. Ja dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się skończy, za to mogę powiedzieć jedną rzecz, że życzę wszystkim tym, którzy nas słuchają, żeby słuchali i oglądali te stacje, które lubią i cenią. Czy to jest Radio Łódź, czy to jest
Łódź... No my Łódź, wierzymy, że Radio Łódź
stacja.
Właśnie.
Zachęcam do słuchania Radia Łódź, tak samo jak zachęcam do oglądania telewizji TVN. Każdy z nas ma prawo wyboru i też oczywiście mam takie poczucie, że cała ta dyskusja toczy się w wyjątkowym momencie, bo my dzisiaj już troszkę myślimy innymi rzeczami, myślimy o świętach, też korzystając z okazji.
No tak, ale nadal życzenia tak na koniec oczywiście dam panu możliwość, ale chciałem zapytać o to, o czym pan wspomniał, czyli o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Sytuacja jest napięta, migranci do nas trafiają, a tymczasem przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli jadą sobie na Białoruś i rozmawiają ze swoim białoruskim odpowiednikiem. Czy pan wysłałby delegację do tego kraju w takiej sytuacji?
Nie, uważam, że to jest błąd. Uważam, że żadna delegacja Najwyższej Izby Kontroli w tej sytuacji na Białoruś nie powinna jechać. Moim zdaniem to jest niedobry sygnał. Tutaj wszystkie polskie instytucje publiczne powinny mówić jednym głosem, że Aleksander Łukaszenko to dyktator, a nie prezydent. Większość Białorusinów, to wiemy, w sfałszowanych wyborach wybrała innego prezydenta Białorusi i uważam, że ta sytuacja tego wyjazdu nie powinna mieć miejsca, tak jak nie powinna mieć miejsca inna sytuacja, która się wydarzyła pod koniec ubiegłego tygodnia, że Kolegium NIK-u pierwszy raz w historii NIK-u, przynajmniej z czasów, kiedy ja pamiętam, wyrzuciło część tematów z planu rocznej kontroli, między innymi tak ważne i istotne, jak dotyczące kontroli działań rządu w zakresie transformacji energetycznej. Przecież my musimy wiedzieć, dlaczego Polacy tak wysoko płacą.
No, ale prezes NIK-u jakby nie współpracuje z rządem, raczej wręcz przeciwnie.
No ale panie redaktorze, no właśnie jest tak, że Kolegium NIK-u, które zatwierdza roczny plan pracy, to w dużej części są nominaci marszałek Sejmu, czyli nominaci polityczni. I rzeczywistą prawdą jest, że tam nieznaczną przewagą, ale to ci, których wskazywała marszałek Sejmu, wyrzucili z planu rocznej kontroli na przykład tak istotną kontrolę jak działania w zakresie transformacji energetycznej. A przecież my jako obywatele chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego kilka lat temu rząd zablokował rozwój na przykład energetyki wiatrowej, co dzisiaj powoduje to, że my więcej płacimy za prawa tak zwanej do emisji energetyki konwencjonalnej, a moglibyśmy mniej płacić za prąd i po to miała być kontrola NIK-u. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego wyrzucono z planu rocznej kontroli między innymi tą kontrolę, a także kontrolę na przykład dotyczącą realizowanej inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej. Nie dlatego, że jestem przeciwny tej inwestycji, ale dlatego, że jeżeli wydajemy setki milionów, a czasami miliardy złotych,
to takie kontrole pana zdaniem są. Niestety czas.
Ale ma obowiązek kontrolować.
Chciałem właśnie pana zapytać, czy pan będzie w święta pracował, czy spędzał je rodzinnie?
Nie, oczywiście, że będę spędzał rodzinnie i życzę wszystkim naszym słuchaczom, radiosłuchaczom zdrowych, spokojnych, pogodnych świąt. Święta Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji wyjątkowy okres, kiedy się spotykamy z rodzinami. To jest ta wyjątkowa atmosfera, która nam towarzyszy, kiedy się zapala gwiazda betlejemska, kiedy składamy sobie życzenia. Życzę Państwu, żebyśmy zapomnieli o wszelkich troskach, o polityce, o drożyźnie, o inflacji, o tych wszystkich rzeczach, które nas bolą każdego dnia, mieli czas dla tych, których kochamy, dla naszych bliskich, a żeby przyszły rok był dla Państwa także rokiem szczęśliwym, takim, w którym realizują się nie tylko plany, ale najpiękniejsze marzenia. Szczęśliwych, wspaniałych, błogosławionych świąt tego wszystkim, którzy nas słuchają i ich bliskim życzę. Wszystkiego najlepszego.
A życzył Krzysztof Kwiatkowski, senator, jak sam powiedział, ziemi łódzkiej przede wszystkim, były minister sprawiedliwości, były prezes NIK-u. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.